To jest w ogóle temat jak z filmów szpiegowskich klasy B, a może nawet C. Od lat amerykańscy dyplomaci w zasadzie na całym świecie skarżyli się na dolegliwości z pogranicza psychicznych i fizjologicznych. Oficjalnie Stany zaprzeczały, ale po cichu wypłacały odszkodowanym czasami bardzo poważne odszkodowania. Teraz okazuje się, że najpewniej to Rosjanie i jakiś rodzaj tajnej broni, której używają. Nie do końca wiadomo, jaka to broń, poza tym, że używa chyba fal dźwiękowych, ale po kolei. Amerykańscy dyplomaci w wielu miejscach na całym świecie od wielu lat skarżyli się na bardzo dziwne, pojawiające się dość nagle dolegliwości. Mówili o trudnych do zniesienia dźwiękach, które miały być bardzo wysokie, wręcz na granicy słyszalności. Skarżyli się na okropny ból głowy, na bolesny szum w uszach, bezsenność, zawroty głowy, wymioty, utratę koncentracji, a nawet przytomności. To wszystko pojawiało się nagle. I nagle znikało. Nikt poza budynkiem ambasady, bo zwykle wszystko się to działo w ambasadzie, nie doświadczał czegoś podobnego. Co gorsza, gdy rozbici emocjonalnie, psychicznie ludzie wracali przed czasem do kraju, czasami nawet po wielu miesiącach okazywało się, że pojawiają się dalsze objawy z uszkodzeniami mózgu włącznie. Pierwsze takie przypadki miały miejsce w 2016 roku i pojawiały się od czasu do czasu, jak powiedziałem, na całym świecie. W tym przynajmniej jeden z takich przypadków w Polsce, ale głównie w Hawanie, na Kubie, w Niemczech, w Chinach, w Austrii, Gruzji, Francji, a nawet, i to dotyczy wysokiej rangi urzędnika Pentagonu podczas szczytu NATO w Wilnie na Litwie. Najgłośniejszym echem odbiły się ataki na Amerykanów na Kubie. Stąd to, co im dolegało, zostało nazwane syndromem hawańskim. Co ciekawe, w pewnym momencie połowa obsady ambasady na Kubie musiała szybko wracać do domu, do Stanów, właśnie z powodu tych objawów. Nie da się więc znaleźć takiego klucza, prostego klucza geograficznego występowania tego syndromu. Ofiary były pracownikami Departamentu Stanu, FBI, CIA, Pentagonu, w zasadzie wszystkich ważnych agentów rządowych. To, co je wszystkie łączyło, to wszystkie zajmowały się Rosją. Co ciekawe, za każdym razem oficjalnie USA twierdziły, że nie ma mowy o żadnym ataku, nie ma mowy o żadnej tajemniczej broni. Dzisiaj, gdy słucham raportu, o którym powiem za chwilę, i ekspertów, którzy go omawiają, staje się jasne, że takie mocarstwo jak USA nie może powiedzieć, że ktoś atakuje ich dyplomatów, a oni nie mają pojęcia, kto i czym atakuje. Co więcej, przyznanie się do tego, że tak, rzeczywiście ktoś atakuje, wymagałoby szybkiej odpowiedzi, a tymczasem komu odpowiedzieć i czym. Lepiej w takiej sytuacji chyba zaprzeczać, że w ogóle cokolwiek się dzieje. No właśnie, raport. Właśnie ukazały się wyniki międzynarodowego śledztwa, co ciekawe, dziennikarskiego, z którego wynika, że za atakami na amerykańskich urzędników, ale także oficerów wywiadu, dyplomatów, stoją rosyjskie służby, a konkretnie jednostka 92-155 GRU. Ta jednostka specjalizuje się w akcjach sabotażowych i w zabójstwach, w tym wielu głośnych z ostatnich lat otruciach, zatruciach wrogów Putina za granicą. Ze śledztwa wynika, że to właśnie ta jednostka używa przeciwko Amerykanom broni o energii skierowanej. Nie wiem, jak to przetłumaczyć po angielsku. W dokumentach napisane jest Directed Energy Weapon, DEF. Nie do końca wiadomo, czym ta broń jest. Poza tym, że miota ona nie kulami, tylko wiązką energii. Być może chodzi jednak nie o energię fal elektromagnetycznych, ale o energię dźwięku. Świadczyć o tym mogą dwa fakty. Pierwszy to ten, że wielu poszkodowanych skarżyło się, że właśnie że przed pojawieniem się tych dolegliwości słyszeli dźwięki, ale nie wszyscy tak mówili, niektórzy żadnych dźwięków nie słyszeli. Drugi to fakt, że wspomniane śledztwo dziennikarskie ujawniło, że po kilku z takich incydentów konkretni oficerowie wspomnianej jednostki GRU dostawali odznaczenia i awanse za użycie i rozwijanie, tu cudzysłów, nieśmiercionośnej broni akustycznej. Można jednak przypuszczać, inaczej powiem, może być tak, że chodzi o broń akustyczną, o tym powiem za chwilkę, ale może być tak, że to efekty akustyczne pojawiają się w mózgu po uderzeniu w niego, w człowieka, w mózg wiązką innego typu niż dźwięk. Śledztwo dziennikarskie nie dało jasnej odpowiedzi na pytanie o szczegóły działania broni. Ale zanim o tym chciałbym podzielić się z Wami jeszcze jedną refleksją. Nie jest to moja refleksja, nie jestem ekspertem wojskowym ani do spraw wywiadu. Pozwólcie, że streszczę, co mówią ludzie, którzy na pracy wywiadu się znają. W ostatnich dniach wysłuchałem wielu ich wypowiedzi właśnie na temat tego raportu. Twierdzą oni otóż, że paradoksalnie to, z czym mamy do czynienia, pokazuje raczej słabość Rosji, a nie jej siłę. Eksperci twierdzą, że niepisaną zasadą pomiędzy wywiadami i ta zasada obowiązywać ma od czasów zimnej wojny jest oszczędzanie zdrowia i życia oficerów wywiadu przeciwnej strony. Oficerów, nie mylić z agentami, których życie nie ma jakiejś specjalnej wartości. Wartości dla obydwu stron. Tymczasem Rosja użyła tej nowej broni właśnie przeciwko oficerom, a nie agentom. Zdaniem specjalistów to jest chwytanie się przez tonącego brzytwy. Ameryka ma, to nie moje zdanie, jeszcze raz to podkreślam, dużo większe możliwości wywiadowcze niż Rosja, o czym może świadczyć chociażby to, że wiedziała o ataku na halę widowiskową w Rosji sprzed kilku dni. Ba, wiedziała o rozpoczęciu, o kierunkach wojny z Ukrainą. Tak bardzo miała potwierdzone informacje, że nawet na Ukrainie niektórzy nie dawali wiary. Amerykanie ostrzegali to na wiele tygodni przed. To znaczy, że ma ona wgląd w plany wojskowe Moskwy na najwyższym poziomie. Rosja nie może pochwalić się tym samym, stąd uciekanie się do metod, które łamią niepisane zasady pomiędzy wywiadami. Najpewniej posiadana przez Rosję technologia nie daje możliwości użycia jej na dużą skalę ani na dużą odległość. W kilku przypadkach ofiary przypominały sobie, że przed ich domami albo biurami na krótko przed atakiem kręcili się jacyś obcy ludzie albo parkowały niezidentyfikowane pojazdy. W kilku przypadkach zrobiono nawet zdjęcia tym ludziom. Rozpoznano na nich później oficerów jednostki 29-155 GRU. W sumie przez kilkanaście lat poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób na całym świecie. To wygląda na dokuczliwe, ale kucie szpilką, a nie na broń, która może zmienić na przykład losy wojny albo jakiegoś konfliktu. Tyle od osób znających się na tematach wywiadowczych czy na wojennych. A wracając do fizyki, kwestia samej broni. Broń soniczna, no właśnie, bo to chyba o niej mowa. Co do zasady, ona jest chyba stara jak sama wojna. Choć technologie były różne, straszenie dźwiękami bardzo często było wykorzystywane do pognębienia przeciwnika albo zwierząt, których ten przeciwnik do prowadzenia wojny używał. Choć zdania tutaj są podzielone, niektórzy historycy twierdzą, że skrzydła husarii także służyły do wytwarzania dźwięków, których bały się konie wrogiej strony. Sam armatni huk, trąby czy wojenne okrzyki, to wszystko też ma na przeciwniku wymóc może nie tyle strach, ile ma sprowadzić na niego niepewność, no i tak, i strach, panikę. W tym sensie nowoczesne technologie to w zasadzie przedłużenie tamtych metod. Long Range Acoustic Device, czyli urządzenie dźwiękowe dalekiego zasięgu, jest jednym z takich przykładów. Jest urządzeniem, które emituje dźwięki słyszalne na duże odległości. W niektórych krajach wykorzystuje się je na przykład do rozbijania demonstracji. Trudno jednak znaleźć przykłady zastosowania go w nowoczesnych działaniach wojennych. Tego typu urządzenia nie są jednak budowane z myślą o regularnej wojnie. Na przykład sprawdziły się kilka razy na morzu, gdy do statku wyposażonego w taką instalację LRAD podpływała łódź piracka. Trudny do zniesienia hałas zwykle odstraszał intruzów. Głośny i nieprzyjemny dźwięk ma wywoływać u przeciwnika ból głowy, wymioty, a nawet uszkodzenia słuchu. Ma odstraszać, a nie zabijać. Ma powodować, że wróg przestaje racjonalnie myśleć i analizować fakty. Ta broń, no właśnie, mówię, nie ma zabijać, ona ma mieszać w głowie. LRAD nie jest tradycyjnym głośnikiem, jest co do zasady zbudowany trochę jak urządzenie USG, którego lekarz używa po to, żeby prześwietlić nasze wnętrzności. Kryształy piezoelektryczne, do których przyłożone jest odpowiednie napięcie, zaczynają drgać, emitując falę dźwiękową o odpowiednich parametrach. Teoretycznie łatwo się przed taką bronią uchronić. Wystarczy zatkać uszy. W rzeczywistości Nie jest to takie proste, bo dźwięki odbieramy nie tylko uszami, ale szczególnie gdy są bardzo intensywne, także kośćmi czaszki, a w pewnym sensie nawet całym ciałem. By ten efekt poczuć, wystarczy wybrać się na koncert rockowy. Zatykanie uszu na pewno nie spowoduje odcięcia się od wrażeń dźwiękowych. Dźwięki emitowane przez LRAT muszą być rzeczywiście bardzo dokuczliwe. Wskazuje na to chociażby incydent, jaki miał miejsce w 2010 roku, kiedy rybacy na jednym z japońskich statków użyli tego urządzenia przeciwko helikopterowi, na pokładzie którego byli aktywiści protestujący przeciwko polowaniu na wieloryby. Helikopter, który sam jest źródłem potężnego hałasu, poza tym jego pasażerowie mają na uszach przecież profesjonalne słuchawki, odleciał. A wracając do amerykańskich dyplomatów, broń soniczna jest bardzo kłopotliwa, wymaga dużego, zasilanego prądem elektrycznym urządzenia, którego nie sposób ukryć w kieszeni, plecaku, ani nawet w zwykłym samochodzie. Ponadto jego ustawienie od razu wzbudziłoby podejrzenia, nie mówimy przecież o dowolnym umiejscowieniu, tylko mówimy o ambasadach, mówimy o biurach związanych jakoś z wywiadem wojskowym czy cywilnym. Czy możliwe, by stworzyć urządzenie, które potężnie miota dźwiękiem, ale równocześnie jest niewielkie, niemalże kieszonkowe, jest niezauważalne? Wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne. No chyba, że nie chodzi o broń emitującą falę dźwiękową, czyli zaburzenie mechaniczne, tylko falę elektromagnetyczną. Taką bronią jest na przykład laser, ale w Hawanie i w wielu miejscach na świecie laserem nikt w Amerykanów nie strzelał. Może inna długość fali? Trudno powiedzieć, ale w historii użycie tego rodzaju broni elektromagnetycznej już miało miejsce. Na przykład Chiny używały broni mikrofalowej, by atakować wojska Indii. To powodowało, że żołnierze nie ginęli, ale nie mogli walczyć. Wymiotowali, mieli zawroty głowy, czasami tracili przytomność, a wszystko po to, by nie być oskarżonym o użycie ostrej amunicji. Sprawa miała miejsce w roku 2020, a armia Chin zdobyła sporny teren w Himalajach bez jednego wystrzału. Żołnierze indyjskiej armii nie byli w stanie się bronić. Ani jednej, ani drugiej stronie niespecjalnie zależało na nagłośnieniu tej sprawy. Hindusom trochę ze wstydu, bo oddali sporne wzgórza w zasadzie w 15 minut, a Chińczykom chyba po to, by zachować użycie broni, może nie tyle w tajemnicy, ile przynajmniej bez większego hałasu. Hałasu broni dźwiękowej. Choć oczywiście w kręgach wojskowych czy wojskowo-naukowych sprawa jest znana. I najlepsze jest to, że zanim do tej konfrontacji doszło, po to by nie powtarzać krwawych zajść sprzed wielu laty na granicy chińsko-indyjskiej, obydwie strony zgodziły się, by konflikt rozwiązywać bez użycia amunicji, bez strzałów. No więc strzałów nie było, bo jedni wymiotowali i się zataczali, a drudzy w tym czasie zajęli sporny teren. Broń mikrofalową mieli także Amerykanie w Afganistanie, ale nie ma dowodów, by została ona tam wykorzystana. Tak samo jak nie ma dowodów, że to właśnie broń mikrofalowa została użyta przeciwko amerykańskim dyplomatom, urzędnikom czy oficerom wywiadu. Jak będzie wiadomo, zrobię o tym wideo. Dziękuję za uwagę.